Słuchacie podcastu Comics Menu. Witam was Sergiusz, jak niektórzy twierdzą, człowiek, który przedawkował komiksy. I dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę kontynuacją poprzedniego odcinka, ponieważ nadal zostajemy przy temacie Spidermana, nadal zostajemy w obrębie rocznic, 60. rocznic i od razu zapowiadam, że dwa najbliższe odcinki również będą odcinkami jubileuszowymi poświęconymi starszym komiksom, więc na razie w ciągu tego miesiąca poświęcimy sobie czas rzeczom sprzed kilku dekad. Skupimy się bardziej na klasyce komiksów Marvela. Tym razem urodziny nie spóźnione, tym razem urodziny jak najbardziej trafione, mimo tego, że przeskoczymy sobie troszeczkę o kilkanaście numerów. Ostatnio rozmawialiśmy o Amazing Spider-Manie numer 3. Dzisiaj tematem odcinka jest Amazing Spider-Man numer 14 z kwietnia 1964 roku i bohaterem naszego odcinka jest Green Goblin. W zeszłym tygodniu mówiłem o bardzo ikonicznym złoczyńcy związanym ze Spider-Manem, ale dzisiaj tak naprawdę będziemy mieć do czynienia z najbardziej ikonicznym, takim chyba arcywrogiem Spider-Mana. Tak mi się przynajmniej wydaje, że Green Goblin jest właśnie tą postacią, która stanowi największe zagrożenie i najbardziej w życiu Spider-Mana i Petera Parkera namieszała i wielokrotnie się pojawiała, gmatwając jego i tak pechowe życie. Jak się nie trudno domyślić, od debiutu Doktora Octopusa Spider-Man spotykał się z kolejnymi przeciwnościami losu i kolejnymi przeciwnikami. I w ciągu tego wycinka od 3 do 14 numeru Amazing Spider-Man zadebiutowali m.in. Sandman, Lizard, Living Brain, Electro, grupa Enforcers, Mysterio, ale Spidey spotkał się też z Doktorem Doomem, a także powrócili Vulture i Doc Ock. Więc tych przygód było wiele, tych klasycznych przeciwników też było dużo. I teraz od razu uprzedzam jakieś ewentualne pytania. Zdaję sobie sprawę z tego, że i Sandman, i Lizard, i Electro, i Mysterio są dość ważnymi postaciami, jeżeli chodzi o historię Marvela, ale celowo pominąłem ich 60-lecia, ponieważ jeżeli będzie taka potrzeba, uważam, że ich przygody są na tyle mało rozbudowane, że można je skondensować w jednym odcinku, więc z tego powodu nie skupiam się na nich w odcinkach o ich debiutach, bo zwyczajnie w świecie nie ma to moim zdaniem sensu. Ciężko byłoby mówić o Doktorze Octopusie czy o Green Goblinie w jednym krótkim odcinku, więc z tego powodu oni otrzymali odcinki jubileuszowe, a Sandman, Lizard i Electro nie, Mysterio. Oczywiście Green Goblin jest, tak jak wszystkie postacie związane ze Spider-Manem z tamtego okresu, jest dziełem Stana Lee i Steve'a Ditko. I według Ditko Lee wymyślił zarys tego numeru, w którym ekipa filmowa będąca w Egipcie miała natrafić na starożytny sarkofag, a w środku odkryć jakiegoś demona, którym miał być Green Goblin. No i ten demon prawdopodobnie miał pewnie udać się do Nowego Jorku i spotkać się ze Spider-Manem. Jednak metoda Marvela, która polegała na tym, że Lee rzucał pomysły, a rysownik dopowiadał szczegóły historii zazwyczaj, potem Lee tylko uzupełniał dymki dialogami, sprawiła, że Ditko zmodyfikował ten pomysł i stworzył postać zupełnie inną. Mimo tego, że troszeczkę inspirowaną tą pierwotną ideą. No i tutaj był taki trochę konflikt pomiędzy Stanem Lee a Steve'em Ditko, ponieważ to już dotyczy późniejszych losów Green Goblina. Lee chciał od początku, żeby Goblin, który w tym numerze, jego tożsamość nie zostaje zdradzona, żeby Goblin był kimś, kogo Peter Parker już zna i kogo czytelnicy znają. Ditko natomiast wolał, żeby tak naprawdę za tą maską Green Goblina krył się ktoś, kto jeszcze nie został wprowadzony do uniwersum. No i według Lee to był pomysł bezsensowny trochę, ponieważ tego typu trzymanie w tajemnicy tożsamości postaci, której nie poznał wcześniej czytelnik, według Lee nie miało sensu i wyjawienie w końcu tej tożsamości jego zdaniem byłoby frustrujące dla czytelnika. Ja akurat w tym przypadku się zgadzam tutaj ze Stanem Lee, bo rzeczywiście można oczywiście trzymać w tajemnicy czyjąś tożsamość i potem ujawnić, kto jest tym Green Goblinem, ale w tych historiach pojawiały się takie drobne tropy, które mogły sugerować, że jednak tożsamość Green Goblina należy do kogoś innego niż Norman Osborn i faktycznie wprowadzić w błąd i to taki zamierzony od samego początku. No ale ciężko mi też mówić o Green Goblinie, ponieważ jestem osobą, która nie urodziła się w latach 60., I dla mnie Green Goblin to po prostu był Norman Osborn od zawsze, więc to nie był dla mnie to nie było dla mnie żadne zaskoczenie, kiedy czytałem po raz pierwszy te historie, w których Green Goblin pokazał Peterowi Parkerowi, kim tak naprawdę jest. Ale wybiegamy w przyszłość, a dzisiaj skupiamy się na samym debiucie Green Goblina, mimo tego, że jego geneza też pod koniec odcinka się pojawi. W odróżnieniu od poprzedniego odcinka, tym razem mamy do czynienia z komiksem, który już był w tym czasie, gdy Marvel się ugruntował i te postacie były po prostu czymś stałym dla czytelników. To już nie było wymyślanie świata od podstaw, tylko raczej uzupełnianie tego świata, który był już dobrze rozpoznany i który był już cieszył się już dużą popularnością wśród odbiorców, więc nie trzeba było tutaj już tak kombinować, przez co też troszeczkę te historie traciły, bo z tego powodu też ten wątek, na który ja często zwracam uwagę, czyli ten taki aspekt mitologiczny historii związanych z superbohaterami, praktycznie znika, ponieważ tutaj po prostu mamy do czynienia z uatrakcyjnieniem czegoś, co już istnieje, a nie budowaniem jakiegoś mitu, mimo tego, że no, jest to nadal ważny numer z tego powodu, że poznajemy tutaj Green Goblina. Komiks zaczyna się jak zwykle od bombastycznej, że użyję takiego słowa, okładki. Widzimy głównego bohatera, który walczy z tytułowym antagonistą. Mamy wielki napis, kto jest przeciwnikiem Spidermana w tym numerze, ale twórcy zaznaczyli, że nawet jeśli według was Green Goblin wygląda uroczo, albo sprawia, że albo śmieszy was po prostu jego wygląd, to nie przejmujcie się, ponieważ jest to najbardziej złowieszczy, najbardziej niebezpieczny przeciwnik, z jakim Spider-Man do tej pory walczył. Czyli standardowy motyw, jeżeli chodzi o marketing starych komiksów Marvela. Za każdym razem Spider-Man ma do czynienia z najpotężniejszym przeciwnikiem, z jakim jeszcze nie miał do czynienia. I też oczywiście nie zabrakło tutaj występu gościnnego, który trochę szczuje czytelnika w taki bardzo nachalny sposób, zachęca do kupienia tego komiksu. Czyli zapowiedź, że w tym numerze występuje niesamowity Hulk. A także powrót pewnej grupy przeciwników, z którymi Spider-Man mierzył się wcześniej, ale mam wrażenie, że oni nie byli jakoś super atrakcyjnym elementem tej okładki, tylko raczej to było dla takich fanów, którzy faktycznie z numeru na numer kupują te komiksy o Spider-Manie. No i tradycyjnie też komiks zaczyna się splash page'em, na którym widzimy środek walki Green Goblina ze Spider-Manem i tu jest taka ciekawostka, ponieważ twórcy zostali określeni w dość zabawny sposób. Stan Lee w nawiasie został opisany jako Szekspir dla ubogich, Steve Ditko, czyli Da Vinci dla ubogich i Liternik Art Simek, czyli bogacz dla ubogich. Więc tutaj oczywiście ta taka śmieszkowatość Stana Lee się pojawia. No i też jest informacja w tym splash page'u, że żeby czytelnik się nie cierpliwił, ponieważ Hulk pojawi się dopiero pod koniec historii. A sama historia zaczyna się z grubej rury. Od razu mamy przed sobą Normana Osborna, mimo tego, że jeszcze nie wiem, że jest to Norman Osborn. Mężczyznę, którego twarz jest skryta w cieniu, przygotowującego swój środek transportu. I teraz nie wiem, czy ktoś, kto słucha komiksmenów, nie wie, jak wygląda Green Goblin. Oczywiście, jeśli spojrzycie sobie na miniaturkę tego odcinka, to tam Green Goblin jest ukazany, ale mała audiodeskrypcja się pojawi. Green Goblin jest ubrany w zielony kostium pokryty łuską. Ma na sobie buty z zawiniętymi noskami. Takie buty kojarzące się trochę z elfem. Takie do połowy łydki. Fioletowe buty, fioletowe rękawiczki. Na ten kostium ma założone takie jakby body, również fioletowe, pasek, ma torebkę oraz maska Green Goblina przedstawiająca zielonego stwora z wielkimi uszami, który ma na głowie czapkę z takim długim ogonem jakby. Jeżeli chodzi o środek lokomocji Green Goblina, to tutaj ciekawe jest to, że w debiucie tego złoczyńcy nie ma jego charakterystycznego glidera, tylko pojawia się mechaniczna miotła. Więc tutaj mamy po raz kolejny ten motyw wykorzystania jakiegoś mitu, folkloru i przełożenia go na język science fiction. Ponieważ tutaj Norman Osborn inspiruje się anglosaskimi mitami, tworzy postać, która jest po części z tej tradycji wyjęta, ale jednak osadzona na 100% w XX wieku. Jeżeli chodzi o ten ikoniczny wygląd Green Goblina, to od początku praktycznie wyglądał tak, jak wygląda to dziś, ale jeżeli chodzi o jego pojazd, no to się zmieniło. No i Green Goblin postanawia zatrudnić grupę Enforcers. To jest trzech kolesi takich gangsterów, którzy mieli do czynienia ze Spider-Manem w numerze 10 Amazing Spider-Man i w skład tej grupy wchodzi Montana, który jest mistrzem lasso, Fancy Dan, który jest mistrzem sztuk walk, oraz Ox, osiłek niezbyt rozgarnięty, który jako jedyny tak naprawdę, można jako jedynym z tej grupy powiedzieć, że ma jakieś supermoce, ponieważ jest niezwykle silny, ponadludzko silny i wytrzymały. Pozostali dwaj członkowie są raczej zwykłymi ludźmi, którzy są po prostu przeszkoleni w swojej dziedzinie. I to jest ciekawe, bo ten panel, na którym oni zostają wprowadzeni w tym komiksie, przedstawia ich zdolności. Montana posługuje się lasso, zarzuca je jakby na Fancy Dana, który tutaj pokazuje swoją zręczność, unikając tego lasso, a Ox drze książkę telefoniczną, żeby pokazać, jak jest zajebiście silny. No i Green Goblin pojawia się u Enforcers i mówi im, że niebawem wcielą w życie jego plan i niebawem wyda im rozkazy, na co oczywiście Enforcers reagują oporem i twierdzą, że nikt nie będzie im rozkazów wydawał, ale Green Goblin szybko zmienia ich zdanie, prezentując swoją broń, czyli strzela z palca. Dobrze, że nie z ucha, hehe. Strzela z palca, tak. Green Goblin. Green Goblin we wczesnej fazie swojego istnienia potrafił strzelać iskrami, promieniem z palca i to robił w dość taki sposób. No wyglądało to po prostu komicznie, co prawdopodobnie też jest wzięte z jakichś takich podań ludowych, gdzie za pomocą pstryknięcia palca magiczna istota potrafiła zrobić coś tam. Więc Goblin trochę tak właśnie taką trochę inspirowaną tymi podaniami moc posiadał. No i co ciekawe, te iskierki powodują, że Enforcers się zaczynają Goblina słuchać i zawierają z nim układ. A układ jest dość idiotyczny, ale biorąc pod uwagę to, że Green Goblin jest złoczyńcą szalonym, można to wybaczyć, ponieważ plan Goblina przewiduje namówienie producenta hollywoodzkiego do tego, żeby zrobił film o Spider-Manie, który walczy z Green Goblinem i Enforcers. To jest dość ciekawy moment tego komiksu, ponieważ tutaj pojawia się satyra na Hollywood. Ten producent BJ chodzi po swoim gabinecie i zastanawia się, jak zarobić kolejne miliony, więc postanawia, że film z zeszłego roku, który był sukcesem o nazwie The Nameless Thing from the Black Lagoon in the Murky Swamp, zostanie przemianowany i sprzedany jeszcze raz po to, żeby po prostu na kanwie popularności poprzedniej części zarobić po raz kolejny duże pieniądze i ma grupę trzech potakierów, którzy cały czas mu na każdą głupotę, którą on wymyśla, przytakują. Do BJ-a, BJ Kosmos, tak się nazywa ten producent, do BJ-a Kosmosa przybywa Green Goblin, wlatuje przez okno i opowiada o swoim planie. Długo go przekonywać nie trzeba, producent się zgadza i postanawia faktycznie plan wcielić w życie pod warunkiem, że Green Goblin przyprowadzi mu do gabinetu Petera Parkera, znaczy Spidermana. Tymczasem Peter Parker jest pokazany w sytuacji towarzyskiej wśród swoich rówieśników. Wspominałem w zeszłym odcinku o tym, że Peter nie był zbyt lubiany początkowo z tego powodu, że żył w swoim świecie i nie miał czasu jako Spider-Man na gry i zabawy z kolegami i koleżankami, ale po tych kilkunastu numerach trochę się zmieniło w jego życiu. To jest też charakterystyczna cecha Steve'a Ditko, że on dość szybko rozwijał historię Petera Parkera. Na przestrzeni tych kilkunastu numerów minęło bardzo dużo czasu tak naprawdę. Praktycznie Peter skończył liceum. Tutaj z numeru na numer pojawiały się duże skoki, jeśli chodzi o rozwój związany z interakcjami społecznymi Petera Parkera. I na przykład w numerze 7 już Peter zaczął chodzić ze swoją pierwszą dziewczyną, Betty Brandt, sekretarką, trochę od niego starszą sekretarką J. Jonah Jamesona. I mimo tego, że tutaj już ma dziewczynę, to trochę zaczyna się podobać Liz Allan, która była dziewczyną Flasha Thompsona. Liz zaczęła zwracać uwagę na to, że Peter jest niezwykle mądry, że jest najlepszym uczniem w klasie i że zdobył 100% poprawnych odpowiedzi na ostatnim egzaminie. To jej bardzo imponuje, co oczywiście wkurwia mocno Flasha Thompsona, który jest zazdrosny i dziwi się, dlaczego jego ukochana zwraca uwagę na jakiegoś mola książkowego, kiedy on, sportowiec i cool chłopaczyna, klasowy gwiazdor, jest przecież od niego fajniejszy. Ale Liz ewidentnie tutaj w tej ostatniej klasie liceum jest dojrzalsza niż jej chłopak, no i mówi, że krajem rządzą mężczyźni, którzy mają rozbudowany mózg, a nie mięśnie, i że woli jajogłowego niż kretyna, Co oczywiście bardzo cieszy Petera Parkera, który... To był taki moment, w którym Peter Parker... Wcześniej on się podkochiwał w Liz, potem miał już Betty, ale nadal jednak to zainteresowanie ze strony dziewczyn sprawiało mu radość. Generalnie mimo tego, że jest przegrywem trochę, pod względem też życiowym i uczuciowym, to jednak Peter Parker na brak powodzenia u dziewcząt nie mógł narzekać. I nie chcę być złośliwy, ale być może też na to powodzenie miał wpływ, że Peter przestał wyglądać jak stereotypowy mul książkowy, ponieważ dzięki swoim supermocom przestał nosić okulary. W każdym razie usłyszał, że po mieście lata jakiś dziwny zielony koleś i postanowił to sprawdzić jako Spider-Man. Przebrał się, zauważył Green Goblina, który latał sobie po Nowym Jorku na swojej mechanicznej miotle, wystrzelił się ponownie z procy zrobionej z pajęczyn i wskoczył na miotłę Green Goblina, mówiąc: gościu, o co ci chodzi, kim ty jesteś, czego ty chcesz? Goblin wytłumaczył, że go szukał i że ma dla niego ofertę, że reprezentuje BJ Kosmosa z Cosmos Productions i dzięki niemu stanie się gwiazdą filmową i zarobi dużo pieniędzy, co zmotywowało Petera do tego, żeby znaleźć pokój hotelowy, w którym BJ Kosmos się zatrzymał i żeby z nim pogadać, ponieważ Peter i jego ciocia May nie narzekają na zbyt dużą ilość pieniędzy, więc każda tego typu sytuacja, w której Peter może zarobić dodatkowe pieniądze, była dla niego w tamtym czasie istotna. Peter udaje się na miejsce, spotyka się z BJ Kosmosem, podpisuje umowę. To jest interesujące, bo nie wiem, czy podpisał się po prostu Spider-Man, czy nie wiem, jak ma być realizowana później wypłata za to, no ale w każdym razie BJ obiecał mu $50,000. Ja nie wiem, jakie to są kwoty, jeżeli chodzi o przewalutowanie dolara, ile to było warte tak naprawdę w latach 60. Wydaje mi się, że całkiem dużo i chyba więcej niż teraz. To znaczy na pewno więcej, biorąc pod uwagę, że gwiazdorowi blockbustera chce płacić $50,000. Przypominam, że komiksy wtedy kosztowały kilkanaście centów. Zadowolony się Peter rusza do Daily Bugle, a obserwujący go z ukrycia Green Goblin cieszy się, że połknął haczyk. Peter stawia się w redakcji, postanawia wykorzystać swoją posadę do tego, żeby załatwić sobie alibi, no bo na jakiś czas musi wyjechać z miasta, musi ruszyć na drugi koniec kraju, ale ubiega go Jameson, który informuje, że słyszał plotkę o tym, że Spider-Man wystąpi w filmie na zachodnim wybrzeżu i że to będzie prawdziwy Spider-Man, że nie będzie film o Spider-Manie, tylko prawdziwy Spider-Man wystąpi w filmie, co też przekonało do realizacji tego filmu Kosmosa. Peter jest po prostu oddelegowany do robienia zdjęć na planie tego filmu, co niestety spotyka się ze smutkiem ze strony Betty, która, to jest okrutna sprawa, znowu wychodzi ten seksizm lat 60. Problemem Betty jest to, że Peter, będąc na planie filmu, na pewno zdradzi ją z jakąś gwiazdką filmową, ponieważ będzie tam dużo pięknych, atrakcyjnych kobiet. Oczywiście Peter zapewnia Betty, że to nieprawda, ale Betty reaguje obrażankiem, ponieważ twierdzi, że nie jest tak ładna jak te właśnie gwiazdki filmowe i nawet nie jest tak wspaniała jak Liz Allen, którą Peter ostatnio odprowadzał ze szkoły do domu. No i tutaj jest takie oczywiście stereotypowe ukazanie związku, w którym chłop jest z automatu typem nie mogącym się powstrzymać na widok atrakcyjnej baby, a baba z kolei jest wiecznie zazdrosna o każdą kobietę, która pojawi się wokół jej partnera. No takie były czasy niestety. Peter informuje ciocię, że wyjeżdża na zachodnie wybrzeże, co początkowo ją trochę martwi, ponieważ boi się o jego zdrowie, bo według niej Peter jest bardzo wrażliwy, ale obiecuje jej, że będzie się ciepło ubierał, jadł dobre posiłki i będzie brał codziennie lekarstwa na alergię. Więc ciocia się w końcu zgadza i Spider-Man trafia do Hollywood. Na miejscu są oczywiście również Enforcers i Green Goblin. Peter jest, jako Spider-Man już, jest zafascynowany, jak dobre charakteryzacje ma ekipa filmowa, ponieważ Enforcers wyglądają jak ci prawdziwi Enforcers, z którymi walczył jakiś czas wcześniej. Zdjęcia mają rozgrywać się na pustyni, gdzie też grupa głównych bohaterów trafia i Green Goblin razem z Enforcers mówią Spider-Manowi, że teraz będą sobie tutaj urządzać próbę. No i szybko dochodzi do ataku na Spider-Mana, który zaczyna rozumieć, że to jest pułapka, że to nie jest wcale żaden plan filmowy. To jest też interesujące, że oni poszli tam, z ekipą pojechali na tą pustynię, poszli robić tą próbę i ta ekipa gdzieś nagle zniknęła. Jej nie ma podczas tej walki. Więc Peter, wykorzystując wszystkie swoje moce, unika ataków ze strony Enforcers ale do akcji wkracza Green Goblin, który zaczyna rzucać swoje bomby. I to jest też ważny moment, ponieważ tutaj pojawiają się bomby Green Goblina. To jest też stały element w jego arsenale, mimo tego, że to nie są jeszcze bomby w kształcie dyń, które tak naprawdę są najbardziej charakterystyczną chyba bronią Green Goblina, tylko po prostu jakieś granaty obezwładniające, ale również tak jak te dyniowe bomby trzymane w torbie, którą Green Goblin jest przepasany. No i te bomby sprawiają, że tu już Spider-Man nie góruje nad swoimi przeciwnikami, nie jest w stanie trafić Green Goblina siecią, ponieważ jest niezwykle zręczny i bardzo szybko lata nad nim i po prostu Peter nie jest w stanie w niego trafić. Zostaje złapany przez Montanę Lasso, ale wykorzystując swoją super siłę rozrywa to lasso. Mimo to dostaje wpierdol od Enforcers, którzy się na niego rzucają. Ale Peter, zbierając całą swoją siłę, strąca ich z siebie, wykorzystuje pajęczyny po to, żeby złapać te takie kuleczki, które latają w westernach po pustyni, te takie rośliny dziwne. Łapie te rośliny na pajęczyny i zaczyna nimi wywijać po to, żeby wzbić w górę tumany kurzu, co powoduje, że Enforcers nie są w stanie zobaczyć Spidermana, a on dzięki pajęczemu zmysłowi jest w stanie się poruszać i przed nimi uciec. Tutaj przewagę znowu ma Green Goblin, który lata nad tą całą walką i obserwuje chmurę kurzu, czekając aż Spider-Man z niej wyjdzie. Tam się jeszcze w międzyczasie pojawiają takie wątki dziejące się w Nowym Jorku. Ciocia May pisze do Petera list, w którym prosi go, żeby o siebie dbał. Mamy do czynienia z kłótnią Liz i Flasha, którzy nadal spierają się przez Petera. Flash dochodzi do wniosku, że Liz dlatego się dobrze wyraża na temat Petera, bo chce wzbudzić w nim zazdrość po to, żeby bardziej mu zależało na niej. No i Betty oczywiście przerażona myśli o tym, czy Peter właśnie w tym momencie zdradza ją z... Przypominam, jakiś 17-letni chłopak, jakiś randomowy fotoreporter zdradza ją z gwiazdami Hollywood. Znaczy, nie wiem, może po prostu nie doceniam 17-letnich chłopców, ale no, są to takie obawy dość wyjęte z dupy, że tak to nazwę. Ale wracamy do Hollywood na pustynię, gdzie Peterowi udaje się uciec przed swoimi przeciwnikami do pobliskiej jaskini. Enforcers podążają jego śladem, Green Goblin do tej jaskini również wlatuje i stwierdzają, że trzeba zablokować wejście do jaskini wielkim głazem po to, żeby uwięzić Spidermana i łatwo go pokonać. Wiedzą jednak, że Spiderman gdzieś tutaj się czai, że ma nad nimi przewagę, ponieważ prawdopodobnie lepiej widzi w ciemności. No i tutaj wchodzi taki element trochę kojarzący mi się osobiście z Batmanem, kiedy oni go szukają, a czający się na suficie Spider-Man łapie Montanę i przywiesza go na pajęczynie do sufitu. Dochodzi do walki z Goblinem. Peter wykorzystuje swoje pajęczyny, żeby uwięzić Goblina w jednej z takich jam w tej jaskini. Po prostu zapajęczynowuje wejście do tej jamy. Green Goblin wykazuje się jednak sprytem, ponieważ postanawia wykorzystać swoją miotłę i przepalić pajęczyny, żeby stamtąd się wydostać. No i Peter walczy z pozostałymi członkami Enforcers. Goblin się uwalnia, zaczyna rzucać tymi bombami i nagle z chmury dymu wyłania się Hulk, który sobie znalazł w tej jaskini schronienie i jest mocno poirytowany, że ktoś przeszkadza mu w tej izolacji od świata. No i po prostu tak to Hulk postanawia walczyć ze swoimi przeciwnikami, z czego cieszy się Goblin, który doszedł do wniosku, że skoro Enforcers nie są w stanie pokonać Spidermana, no to Hulk na pewno go zniszczy raz na zawsze i prawie tak się dzieje, ponieważ Hulk jest niepowstrzymany i tak naprawdę Peter tutaj próbuje wszystkich swoich umiejętności w tej walce, ale nie jest to zbyt skuteczne. Próbuje nawet związać mu ręce pajęczyną, ale Hulk z łatwością tą pajęczynę rozdziera. Robi oczywiście uniki, ale nawet najmocniejsze ciosy nie robią na Hulku wrażenia, więc Peter wpada na pomysł, że wykorzysta siłę Hulka na własną korzyść. Podstawia się tak, żeby Hulk go uderzył pięścią i wykorzystując pajęczy zmysł w ostatniej sekundzie uchyla się tak, żeby Hulk tylko go musnął lekko swoją dłonią, co i tak jest dość potężnym ciosem. A wszystko po to, żeby Spider-Man poleciał na ten głaz blokujący wyjście do jaskini, poczekał na to, aż Hulk na niego ruszy i w odpowiednim momencie odskoczył po to, żeby Hulk ten głaz rozbił. Dzięki temu Peterowi udaje się z jaskini uciec, ale jego śladem podąża Goblin. Peter chce Goblina złapać, wskakuje na jego miotłę, ale Goblin, manewrując tym pojazdem, powoduje, że Spider-Man zsuwa się i ten silnik odrzutowy, który napędza tą miotłę, strąca z niej Spidermana, który wpada do pobliskiego jeziorka. Traf chce, że akurat przy tym jeziorku łazi Hulk, który szuka swoich przeciwników, ale Peter chowa się pod wodą, wstrzymuje oddech. Jak tłumaczy, jego moce pozwalają mu na to, żeby wstrzymać oddech dłużej niż zwykły człowiek. I kiedy Hulk się oddala, wychodzi z jeziorka i postanawia niezauważenie wrócić za nim do jaskini, ponieważ ma świadomość, że Enforcers zostali w środku i że Hulk, kiedy ich znajdzie, po prostu ich zamorduje. Więc tutaj wykazuje się tym swoim heroizmem. Rzeczywiście Enforcers z jaskini wynosi, akurat w momencie, kiedy na niebie pojawia się helikopter wojskowy. No ale co z filmem? Można się zapytać, no bo w końcu przecież na tym miała się opierać cała intryga Green Goblina, raczej część tej fabuły wymyślonej przez Stana Lee. Kiedy do BJ-a docierają wieści, że Green Goblin i Spider-Man zniknęli z planu, a armia aresztowała Enforcers, BJ oczywiście się wścieka i grozi sądem, w sensie pozwem, chce wszystkich pozwać. I kiedy jeden z pomagierów BJ-a pyta, ale kogo chcesz pozwać, to BJ odpowiada, że nie ma znaczenia, pozwie każdego, kto się napatoczy. Ale sługusy tłumaczą, że nawet jeśli by chcieli znaleźć Spidermana, którego danych nie znają, tak samo jak zresztą Green Goblina, to ciężko będzie to zrobić, ponieważ w okolicy grasuje Hulk. I kiedy BJ to słyszy, wpada na nowy pomysł. Jebać Spidermana, to jest to, co kochają widzowie, filmy o potworach, Hulk będzie idealnym bohaterem nowego filmu i nakazuje swoim sługusom znaleźć Hulka po to, żeby podpisał umowę na film. Ale w tym momencie do gabinetu BJ-a wpada Spider-Man, który chce się z nim rozmówić, zwrócić mu uwagę na to, żeby zwracał uwagę, z kim zawiera kontrakty, szczególnie kiedy są to złoczyńcy. No ale niestety producent ma to głęboko w dupie, ponieważ zbywa Spidermana, myśląc, że jest zainteresowany dalszym udziałem w filmie. Przekazuje mu, że ma nowego gwiazdora. No ale Peter mówi, dobra, gdzie jest, ale co z naszym kontraktem? Więc okazuje się, że kontrakt miał małym druczkiem zapis, mówiący o tym, że garza zostanie wypłacona w momencie, kiedy film zostanie skończony. Więc Peter niestety zamiast tych tysięcy dolarów otrzymuje kilka dolarów na waciki, że tak to nazwę, i za te kilka dolarów wraca do domu autobusem. Tymczasem Green Goblin również pojawia się w Nowym Jorku, wraca do swojej kryjówki, ściąga maskę, nadal nie widać jego twarzy. Wtedy za pierwszym razem widzieliśmy tą postać w cieniu, teraz jego twarz zasłania jedno z urządzeń znajdujące się w jego kryjówce i Green Goblin zapowiada, że jeszcze powróci. To jest ważna sprawa, ponieważ ten pierwszy panel, na którym Green Goblin się pojawia i ten ostatni panel, na którym Green Goblin w tym komiksie się pojawia, moim zdaniem był silną inspiracją dla Sama Raimiego, który tworzył film Spider-Man, gdzie bardzo często widzimy moment, w którym maska Green Goblina wisi na rogu fotela, czy jest gdzieś tam oparta o ścianę. W momencie, kiedy Norman Osborn w tym swoim debiucie tą maskę ściąga, ona również zwisa właśnie w taki sposób. Jest na pierwszym planie i moim zdaniem jest to silna wizualna inspiracja w filmach Raimiego. Peterowi udaje się dojechać do Nowego Jorku, wracając do domu za pomocą pajęczego zmysłu wyczuwa, że gdzieś w Nowym Jorku kryje się Green Goblin i że jeszcze kiedyś go spotka, więc musi się cały czas pilnować po prostu. I na tym ta historia się kończy. Nie jest to może jakiś super spektakularny debiut Green Goblina, tym bardziej, że tutaj nawet jego motywacje nie są za bardzo wyjaśnione. Na pewno intrygujące jest to, że nie wiemy, kim jest Green Goblin, więc tutaj Ditko zostawia faktycznie to takie niedopowiedzenie, które powoduje, że czytelnik, szczególnie w tamtym okresie, kiedy Norman Osborn jeszcze nie był znaną postacią, dopiero się rodził tak naprawdę, w tamtym okresie mogło to intrygować, interesować, przyciągać czytelników, ale nadal jest to całkiem fajny wątek i bardzo fajnie to działa, mimo tego, że troszeczkę to zostało przedłużone jednak w historii Green Goblina, w sensie to ciągnięcie tej tajemnicy, ale nie bójcie się, na tym tego odcinka nie skończę, ponieważ głupio mówić o Green Goblinie bez mowy o Normanie Osbornie. Green Goblin, jak nie trudno się domyślić, powracał w kolejnych numerach Amazing Spider-Man. Jako Green Goblin zmierzył się ze Spideym w numerze 17, 18, 26, 27 i 39, ale jako Norman Osborn pojawiał się jeszcze kilkukrotnie w numerze 23 i 25 oraz 37. I co ważne, 23 numer Amazing Spider-Man to jest pierwszy raz, Norman Osborn pokazany na panelu, ale jeszcze nie wymieniony z imienia i nazwiska. I on się pojawiał gdzieś tam w tle, w otoczeniu bogaczy, w otoczeniu Jamesona, więc była ta postać, która była postacią wpływową, ale kompletnie nie było wiadomo, kto to jest. I też nie wiadomo do końca, kto wymyślił to, że Norman Osborn jest Green Goblinem. Stan Lee w wywiadach zasłaniał się słabą pamięcią i stwierdził, że on nie wie kompletnie, kto jest odpowiedzialny za Normana Osborna i za to, że Norman Osborn jest tak naprawdę Green Goblinem. Ditko oczywiście twierdzi, że miał to wymyślić na samym początku, że w momencie, kiedy Green Goblin debiutował, on już miał w planach wprowadzenie w przyszłości Normana Osborna, który będzie silnie związany ze Spider-Manem, mimo tego, że jest to postać zupełnie nowa i wcześniej w komiksach niewystępująca. I w numerze 37 Norman Osborn został po raz pierwszy przedstawiony z imienia i nazwiska i okazało się, że jest ojcem przyjaciela Spidermana, przyjaciela z koledżu, Harry'ego Osborna. Był to rok 66, więc jak widać, 2 lata zajęło twórcom rozwiązanie tej zagadki, ale niestety nie doczekał do rozwiązania tej zagadki sam Ditko, który po 38 numerze zrezygnował z rysowania Spidermana, więc ten jego długi, wieloletni run został przerwany i jego miejsce zajął John Romita Senior, który stwierdził, że gdyby nie ta zmiana rysownika, to Ditko ciągnąłby tą tajemnicę o wiele dalej. I on w momencie, kiedy przyszedł na jego miejsce, był plan, że Norman Osborn ma się okazać Green Goblinem i okazało się to już w numerze 40, kiedy Green Goblin poznał tożsamość Petera i powodowany kompletnym szaleństwem uwięził go i w takim właśnie szaleńczym monologu zaczął mu opowiadać swój origin. Bo to jest też interesujące, że Green Goblin był bardzo tajemniczą postacią. Nie dość, że czytelnicy nie wiedzieli, kim on tak naprawdę jest, to jeszcze do tego tak naprawdę nie wiedzieli, o co mu do końca chodzi. I ten właśnie numer 40, wszystko wyjaśnił. Okazało się, że Norman Osborn jest samotnym ojcem, który wychowuje Harry'ego w swoim mniemaniu jak najlepiej potrafi, ale to jego mniemanie okazuje się być po prostu drogimi prezentami, spełnianiem wszystkich zachcianek finansowych syna, ale brakiem relacji emocjonalnej. Mówiąc w skrócie, Norman Osborn wynagradzał Harry'emu miłość pieniędzmi i przy okazji chciał pokazać wszystkim, jak jest zajebisty, że jego syn ma wszystko, czego chce, że ma zajebisty rower, że chodzi do super szkoły, że zabiera go na mecze, na które trudno zdobyć bilet. A Harry przez te wszystkie lata tak naprawdę chciał zwykłego ojca, który jest dla niego wsparciem emocjonalnym, czego Norman zapewnić mu nie potrafił. Nawet są takie sceny w tym originie, kiedy Harry mówi: tato, ja chcę z tobą po prostu porozmawiać, a Norman mówi: dobra, nie teraz, synku, oglądaj mecz. Więc nie zwracał uwagi na prawdziwe potrzeby swojego syna, ale też był osobą bardzo bezwzględną w swoim biznesie, który prowadził, ponieważ był przedsiębiorcą i miał wspólnika profesora Storma, który w pewnym momencie pożyczył sobie pieniądze z konta firmy i Norman Osborn wykorzystał to, żeby oskarżyć go o kradzież i wyeliminować. Wezwał na niego policję i typ został aresztowany. I wtedy Norman postanowił wykorzystać niezrealizowane pomysły Storma po to, żeby powiększyć swój majątek. Znalazł notatki na temat tajemniczej formuły, ta formuła go bardzo zainteresowała, postanowił te notatki wcielić w życie, przeprowadzał różne eksperymenty i w końcu stworzył tajemniczą zieloną miksturę, która podczas jednego z eksperymentów wybuchła. Przez to Norman trafił do szpitala z uszkodzonym mózgiem i po wyjściu ze szpitala, w którym leżał kilka miesięcy, było widać, że jego osobowość uległa zmianie. Według niego samego zaczął myśleć bardziej jasno i wpadł na pomysł, żeby wykorzystać swoje zasoby i stworzyć kostium po to, żeby zostać najpotężniejszym kryminalistą w mieście. Więc mamy do czynienia trochę z taką odwrotnością Batmana, który działa w podobny sposób, bo też stoi na czele dużej firmy, ma wielki majątek i za pomocą tego majątku tworzy sobie sekretną tożsamość, gadżety i rusza w miasto po to, żeby je ratować, a Green Goblin ruszył w miasto po to, żeby podbić świat przestępczy. I ta myśl o tym, żeby wykorzystać te swoje zasoby i zostać największym kryminalistą w mieście, stała się obsesją Normana Osborna. Nie mógł się tej myśli pozbyć i postanowił wcielić ją w życie, więc stworzył swój kostium i wpadł na pomysł, że pokona Spidermana po to, żeby zyskać szacunek ludzi ulicy. Po to, żeby przypodobać się innym przestępcom, żeby ci przestępcy też wiedzieli, że nie można zadzierać z kimś, kto pokonał jednego z największych wrogów przestępczości Nowego Jorku, czyli Spidermana. No i kiedy Peter się tego wszystkiego dowiedział, oczywiście doszło do walki z Normanem Osbornem i w finale tej walki Norman Osborn stracił pamięć, dzięki czemu nie miał pojęcia, że Peter Parker jest tak naprawdę Spider-Manem, oczywiście do czasu. Później w kolejnych numerach Osborn powrócił, doszło do najbardziej chyba spektakularnego kamienia milowego w historii Spider-Mana, czyli śmierci Gwen Stacy, ale to jest historia na inny odcinek. Tutaj jeszcze tylko dodam, że ten sam pomysł to na Normana Osborna Ditko miał na postać Mary Jane, która pojawiała się, zanim została ujawniona, jak naprawdę wygląda, i też jej twarz była albo zasłaniana, albo rozmawiała z ciocią May przez telefon, więc Ditko lubił ewidentnie iść w takie rejony trzymania czytelnika w niepewności. I też właśnie dzięki Romicie Seniorowi w końcu twarz Mary Jane czytelnicy mieli okazję ujrzeć. Więc to jest śmieszne, że w pewnych kwestiach Ditko bardzo elementy z życia Petera Parkera przyspieszył, a w pewnych kwestiach ciągnął w nieskończoność, robiąc trochę z czytelnika durnia, no bo jednak, znaczy nie wiem, no może w latach 60. to było coś, czego czytelnik oczekiwał, coś, co nie było frustrujące i co nie było męczące i powtarzalne, ale jednak wyciąganie pewnego wątku i czekanie na odpowiedni moment, żeby ujawnić tożsamość jakiejś postaci, moim zdaniem jest trochę bez sensu po prostu, no bo to faktycznie potrafi frustrować. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Green Goblina i jego debiut, jego 60-lecie. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat debiutu tego złoczyńcy. No tutaj nie ma wątpliwości, to jest jeden z najważniejszych złoczyńców w historii Spider-Mana i jest to w ogóle jeden z najbardziej ikonicznych złoczyńców Marvela, tak mi się wydaje, poza oczywiście takimi tuzami jak jakiś Doktor Doom, Magneto czy Thanos. Więc na pewno należy do grupy tych bardzo ważnych czarnych charakterów, bardzo mocno jest związany z losami Spider-Mana, jest to postać dość intrygująca i też można by się pokusić o porównanie trochę do Jokera, bo jednak gdzieś tutaj ten element szaleństwa, ten makijaż, który jest taki groteskowy, ta historia się nawet nazywa The Grotesque Adventure of Green Goblin, więc można szukać może nie do końca świadomych powiązań i inspiracji twórców z Batmanem, ale no nie ma wątpliwości, że jest to postać bardzo ważna i wypadało o niej odcinek oczywiście nagrać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak jest, piszcie w komentarzach na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Możecie też pisać swoje wrażenia na Spotify. Wiecie, co macie tam robić. No udostępniajcie, lajkujcie i tak dalej. To, co pozwala na widoczność w sieci twórcom internetowym. Więc zapraszam serdecznie do social mediów komiksmenów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro 616.